Dzień dobry Państwu, witamy w 8 odcinku podcastu SEE. Podcast SEE jest cyklicznym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego omawiamy bieżącą działalność stowarzyszenia oraz najbardziej palące sprawy z punktu widzenia interesów inwestorów indywidualnych na rynku. Ja się nazywam Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgusz, witam Państwa.
Piotr Kuchmarowa, witam serdecznie.
Dzisiejszy odcinek zostanie podzielony tradycyjnie na kilka części. Pierwszy dział z życia SEE, podczas którego omówimy konferencję Wall Street oraz projekt szkoleniowy Akademii Tworzenia Kapitału. I kolejny dział, podczas którego zawsze omawiamy rzeczy rynkowe, będzie się składał z dwóch części. Uzupełnimy zeszłotygodniowe wypowiedzi o Swarzędzu oraz tradycyjnie zajmiemy się także troszeczkę spółką FON. Tak to chodzą dowcipy u nas po biurze, że nie byłoby podcastu, gdybyśmy czegoś nie powiedzieli o fonie.
Tak, Michale, dokładnie tak. Może jeszcze dodam taką drobną rzecz, że ta sprawa z fonem, ona zaczyna rozwijać się nie tylko w kierunku fona, ale w ogóle w kierunku pewnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia u nas na krajowym rynku kapitałowym, że warto się tą sprawą zajmować nie tylko ze względu na tą jedną konkretną spółkę.
Jasne, no to za chwileczkę będziemy o tym mówili. Dobrze, startujemy. Pierwszy dział z życia SEE to trwa aktualnie projekt, który nazywa się Akademia Tworzenia Kapitału. Jest to ogólnopolski projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do osób, tych zarówno inwestujących na giełdzie, jak i osób zupełnie początkujących. I odbywa się w 5 miastach Polski. Dwóch już się odbyło w zeszłym tygodniu, w Krakowie i w Gdańsku. Jutro jest w Katowicach, 26 marca we Wrocławiu i kończymy 3 kwietnia w Warszawie. Partnerem merytorycznym Akademii Tworzenia Kapitału jest dom maklerski X-Trade Brokers, który zapewnia bardzo wysoki poziom. I tematyka dotyczy inwestowania, powiedziałbym, który w pewien sposób uniezależnia nas od koniunktury giełdowej. Tak? Widzieliśmy po pierwszych dwóch wykładach, że prelegenci tak starają się prowadzić merytorykę, tak starają się prowadzić te wykłady, pokazywać takie typu instrumenty finansowe, które pozwalają nam zarabiać niezależnie od tego, czy mamy na rynku hossę, czy mamy na rynku BESE. Dodajmy jeszcze, że wszystkie wykłady w ramach Akademii Tworzenia Kapitału odbywają się w kinach Cinema City. I z tego co wiem, to jest również przewidziane zawsze projekcja filmu. Koszt uczestnictwa w tym projekcie to jest 40 zł dla osób nie będących członkami stowarzyszenia, a dla osób, którzy są członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, jest to projekt bezpłatny.
Tak? 40 zł jest bilet, rozumiem, do kina, tak?
Tak. Można pójść, wysłuchać tych kilku wykładów. To jest bardzo długo, bo to trwa od 9.30 do 15.00, także jest cały dzień szkolenia i po 15.00 jest, po krótkiej przerwie jest film. Także serdecznie zapraszamy, jeszcze raz przypominamy, jutro w Katowicach, 26 marca we Wrocławiu i 3 kwietnia w Warszawie. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jeszcze można się zapisywać. I drugi projekt, który aktualnie trwają zapisy, to jest konferencja Wall Street. Konferencja Wall Street, przypominamy, odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2009 roku w Zakopanem Hotelu Kasprowy. Także te osoby, które były w zeszłych latach, znakomicie wiedzą, czym jest konferencja Wall Street, ale co ważne, do końca marca jest oferta First Minute. Później będzie drożej, więc jeżeli ktoś chce się zapisywać, to serdecznie zapraszamy. Zwłaszcza, że już teraz wiemy, że mamy zapisane grubo ponad 100 osób i no te miejsca, no jeszcze chwila i zaczną się powolutku wyczerpywać. Także program konferencji, tak jak w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, że to jest program, który nazwałem programem 80%, że już jest wypełniony, ale jeszcze kilka miejsc wykładowych jest wolnych, tak dzisiaj już go nazwę programem 90%. Także już bardzo niewiele się w tym programie zmieni, będą już jakieś zmiany kosmetyczne, ten program wygląda mniej więcej tak, jak teraz. Nie wiem, panowie, czy oglądaliście program Wall Streetu i jakie tematy mniej więcej dominują. Zadam o pytanie za 100 punktów. Jakie słówko najczęściej jest odmieniane przez różnego rodzaju przypadki w programie konferencji?
To było słowo na K?
Bardzo dobrze. Tak jest. Tak, wszyscy wykładowcy podali tematy, tak, odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki i tryby słowo kryzys. Także, no a cóż,
mogę,
trudno nie,
mogę
nie mówić.
Mogę, Michale, tak, się zareklamować troszeczkę?
No, Paweł, znaczy, bardzo proszę, czekamy.
Nie ja jako ja, tylko dział interwencji Stowarzyszenia Inwestorów. W tym roku na konferencji Wall Street po raz pierwszy będziemy mieli swój wykład jako dział interwencji, gdzie będziemy przede wszystkim liczyli na Państwa pytania, ale będziemy chcieli też pokazać, czym zajmujemy się w stowarzyszeniu, jakie są takie najpilniejsze, najciekawsze sprawy, tak, którymi się zajmujemy.
Dla części osób ta działalność interwencyjna stowarzyszenia może być po części enigmatyczna, tak, nie jest bardzo wiadomo, czym my się zajmujemy, prawda? W szczególności dla osób, które nigdy nie zetknęły się z tego typu żywymi problemami, ich osobiście coś nie dotknęło, nie zwrócili się do nas, to mogą nie wiedzieć, czym się dokładnie zajmujemy.
Dokładnie tak, po tym wykładzie myślę, że to już będzie jasne i klarowne.
Tak, ale z tego co pamiętam, chyba musisz, Pawle, rywalizować z panem Robertem Gwiazdowskim i profesorem Zaleśkiewiczem.
No.
Także kto będzie zainteresowany edukacją, ale kto jest zainteresowany...
Mogłeś mi to, Michale, poza anteną powiedzieć.
No, ale program jest widoczny na stronie stowarzyszenia, także ale proszę Państwa, no tak jak mówiłem, osoby, których bezpośrednio nie dotknęły żadne problemy, to mogą nie wiedzieć do końca, czym się zajmujemy. My chcemy pokazać te sprawy interwencyjne, których się zajmujemy, których pomogliśmy bezpośrednio inwestorom, których zajmujemy się sprawami rynkowymi i dlaczego warto się do nas zwracać po pomoc bądź nie wiem, poradę. Także zapraszamy jeszcze raz 6-8 czerwca. Mamy osobną stronę napisaną specjalnie dla konferencji Wall Street. Adres jest www.wallstreet.org.pl. Serdecznie zapraszamy. Oferta First minie tylko do końca marca. Przejdźmy do spraw rynkowych. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu omawialiśmy dosyć szeroko sprawę likwidacji spółki Swarzędz. I pamiętam, Piotrze, że nasza dyskusja zakończyła się taką konkluzją, że wskazaliśmy inwestorom indywidualnym, co mogą robić, tak? Że ponieważ ta likwidacja została przegłosowana, że mogą albo zostać z akcjami poza giełdą, tak? Że naprawdę wykluczenie spółki Swarzędz jest możliwe w każdym momencie.
Tak.
Ewentualnie mogą sprzedać je teraz na rynku, tak? To nie ma, prawdę powiedziawszy, dobrego rozwiązania. To jest wybieranie mniejszego zła.
No, na dzień dzisiejszy tak. Przynajmniej z takim zestawem informacji, jaki mamy, no to jest wybieranie mniejszego zła.
Dobrze, ale bo w zeszłym tygodniu nie poruszyliśmy jednej sprawy, a mianowicie postawy inwestorów większościowych. Tak, jak to dokładnie wygląda? Jakie było nasze stanowisko, przypomnijmy, jakie było nasze stanowisko przed tym walnym i z czym spotkaliśmy się bezpośrednio na walnym?
Tak, mogłoby się wydawać, że my tam byliśmy tylko na walnym po to, żeby reprezentować tą niewielką grupę inwestorów i właściwie po przegłosowaniu likwidacji nic się nie stało i niczego nie dokonaliśmy. A my tam pojechaliśmy z konkretnym planem, mieliśmy konkretnego kandydata na stanowisko członka zarządu, człowieka, który ma bardzo duże doświadczenie w branży, kilkunastoletnie. Chcieliśmy co najmniej przegłosować przerwę w walnym zgromadzeniu, tak aby ten nasz kandydat mógł zapoznać się szczegółowo z sytuacją spółki, to znaczy dokonać czegoś w rodzaju audytu.
Znaczy wyjaśnijmy może, bo tak już od początku my byliśmy, tak już mówiąc bardzo wprost, przeciwni tej likwidacji. Tak?
Tak,
nie chcieliśmy tego, tak? Uważamy, że to nie jest dobre dla akcjonariuszy spółki.
To uważamy, że na pewno jest decyzją zbyt pochopną. To znaczy, jeżeli po roku zarząd decyduje się, że wszystkie czynności, które podjął, nie miały sensu, właściwie skończyły się klapą, to uważamy, że to trochę jest zbyt krótki okres. Być może warto by dać jeszcze sobie trochę więcej czasu albo po prostu przekazać stery spółki komuś innemu.
Ja może tutaj jedną rzecz dodam. Zobacz, Michale, jak popatrzysz na konkurencję na rynku meblarskim, bo to spowolnienie widać absolutnie wszędzie.
No tak, tu nie ma się co oszukiwać, tak. Nikt nie kryzys
inne spółki
jest.
Bez wątpienia zostały dotknięte trudną sytuacją, natomiast jak popatrzymy na przychody, na zysk, popatrzymy na to, co się dzieje w tych spółkach, na plany biznesowe, to ta sytuacja wcale nie jest taka tragiczna. Za wyjątkiem Swarzędza. Jak się cofniemy wiele, wiele lat wstecz, czy wiele, wiele kwartałów wstecz, to się okazuje, że były czasy, kiedy konkurencja przynosiła zyski, natomiast Swarzędz, odkąd pamiętam, to była spółka, która generowała tylko i wyłącznie straty.
No, oni mieli,
no tutaj ewidentnie jest jakiś problem z zarządzaniem. Pytanie, dlaczego konkurencja radzi sobie dobrze, Swarzędz nie potrafił przez kilkanaście ostatnich kwartałów sobie poradzić. I my uważaliśmy, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka trudna, jakby się wydawało. To były konkretne rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, tylko niestety. Nasz pomysł wymagał akceptacji.
Tak, oczywiście. Znaczy, my tydzień temu nazwaliśmy rzecz po imieniu. To jest nieudolność zarządzania.
Tak.
No tak to chyba trzeba nazwać. To jest nieudolność zarządzania. No oczywiście powiązane z sytuacją na rynku, ale Tak jak powiedział Paweł, no są spółki, które sobie radzą, więc chyba to jest też właśnie nieudane rozwiązanie.
Dobra, no i my mieliśmy tego kandydata na, tak, na prezesa zarządu, który mieliśmy, wiązaliśmy
z nim nadzieję.
Tak, ale wiązaliśmy z nim nadzieję, tak, bo też ta osoba z branży meblarskiej, która wykazała się już pewnymi umiejętnościami.
I wciąż się wykazuje, bo pracuje w spółce, która przynosi bardzo dobre dochody.
Właśnie, mimo ciężkich czasów,
dokładnie,
prawda?
Tak.
Także nie wszystko można zwalać na ciężkie czasy, tak? Mi się zawsze przypominam, przepraszam, tak duże, że w trend zrobię o tych ciężkich czasach, jak już tak ten kryzys gruchnął w mediach i tak dalej, jakąś góralkę na Krupówkę zapytano, Gaździno, co sądzisz, czy kryzys odbije się na twojej działalności? Ona powiedziała, że trzeba się wziąć do roboty. Tak, to kryzysu nie będzie. Także, no dobrze, żartowaliśmy. A wracając do tego Swarzędza, nie wszystko można zwalać na ciężkie czasy. Mieliśmy tego swojego kandydata. No i dlaczego, nie wiem, co się stało na tym walnym,
tak,
że my tego kandydata nie
wprowadziliśmy? Został przedstawiony głównemu akcjonariuszowi, czyli BZWBK, AIB BZWBK Asset Management. No ale niestety nie przypadł im do gustu. Oni byli zdecydowani tylko na likwidację, nie chcieli słyszeć o niczym innym więcej. Nie chcieli nawet słyszeć o przerwie w obradach Wolnego Zgromadzenia, żeby dać przynajmniej ten miesiąc czasu. To był okres, który nie zmieniłby bardzo istotnie sytuacji spółki, ani by nie pogorszył, nie polepszył.
Ja będę drążył, bo może tak, może oni mieli rozpoznaną tą sytuację, że tu już te spółki się uratować nie da i jak najszybsza likwidacja jest możliwie najlepszym rozwiązaniem.
Być może, ale dlaczego nie dali czasu innym akcjonariuszom, żeby tę sytuację poznać tak samo, na takim samym poziomie jak oni.
No rozumiem, bo to jest największy akcjonariusz, tak? Nie wiem, tam zakładam, pracują super specjaliści i oni mieli tak dokładnie rozpoznaną sprawę, tak sprawę, nie wiem, mieli dokładnie przeanalizowane wszystkie, no nie wiem, bilanse firmy, wszystkie dokumenty.
Powiem szczerze, że ja w to do końca nie wierzę. No bo... I tutaj mam bardzo konkretne argumenty. Pierwszy taki, że wycena Swarzędza, rynkowa wycena akcji Swarzędza jest już w tej chwili tak niska, że z punktu widzenia WBK, AIB WBK praktycznie nie miało żadnego znaczenia, czy te akcje byłyby zbyte już w tej chwili, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące, czy oni by na tą likwidację zdecydowali się teraz, czy za miesiąc, bo mają naprawdę niewiele do stracenia już w tej chwili. To jest jedna rzecz. Ja rozumiem, że fundusz nie jest od tego, żeby przejmować się interesami innych akcjonariuszy.
Dokładnie, żadne.
Dokładnie tak. Oni mieli jakiś tam konkretny plan. Natomiast uważam, że no chyba, że o czymś nie wiemy, ale według naszych informacji to, co mógł wiedzieć fundusz, to było to, co mógł wiedzieć fundusz od po pierwsze zarządu, a po drugie mając na uwadze ich rozpoznanie branży meblarskiej i całej sytuacji w kraju.
Może, no i byli zdecydowanie zdeterminowani na likwidację, w ogóle nie było żadnej dyskusji o niczym innym, tak?
Jest to trochę niezrozumiała sytuacja moim zdaniem.
Mhm. Ale to jest jakby ten problem pasywnego podejścia różnego rodzaju funduszy do inwestycji w Polsce jest moim zdaniem dużo szerszy, już pomijając w ogóle Swarzędz, tak? Że my dość bardzo często, no nie wiem, zbieramy tak, pełnomocnictwa na walne, ci drobni akcjonariusze przysyłają nam po 1000 akcji, oczywiście to jest cenne, udaje nam się zebrać kilka procent, a jak, o ileż prościej by było, gdyby jakiś fundusz nam dorzucił 5%, drugi 5%.
To prawda.
Ale często jest też tak, że fundusze przy głosowaniu na przykład wstrzymują się od głosu, zamiast podejmować taką właśnie decyzję za lub przeciw.
No, bardzo często są przypadki, że fundusze w ogóle nie przyjeżdżają na walne, tak? No to w ogóle są.
Powiem tak w zaufaniu, już zdradzę tajemnicę, to pewnie będzie temat,
o, to będzie który
kolejnego tam podcastu naszego. Być może, że uda nam się te lody w końcu przełamać i współpracując z jednym z funduszy, który wykazuje bardzo dużą chęć właśnie do współpracy, do pewnych zmian w jednej ze spółek naszych giełdowych,
to
byłaby dość precedensowa sytuacja.
To chętnie posłucham, że tak powiem, podczas kolejnych nagrań o takim funduszu, bo mówię, mi się do tej pory kojarzy, że wszelka postawa inwestorów finansowych, tak, funduszy, różnego rodzaju ofy i tak dalej, jest raczej pasywna, bierna. A
tak
już z rozmów z różnego rodzaju przedstawicielami działów relacji inwestorskich wiemy, że oni czasami namawiają, proszą te fundusze, przyjedźcie do nas na walne, boga, a nie mamy czasu, a po co? Także jest taka postawa, która jest bardzo niedobra.
No jeszcze dobra. Jest jedna rzecz, której nigdy nie próbowaliśmy, tak się zastanawiam, bo to, że fundusze nie chcą jeździć, może udzieliłyby pełnomocnictwa, gdyż akcje leżą i się marnują. No. Najczęściej i tak są to inwestycje długoterminowe, więc nie jest wielkim problemem, żeby te akcje zablokować na przykład na tydzień albo dwa. Nie wiem, może to rzeczywiście jest jakiś pomysł, który powinniśmy, Piotrze, zacząć forsować w najbliższym czasie.
No, ciekawe. Tak, tylko że akurat tutaj, w tym przypadku Cwarzędza, który omawiamy, to mieliśmy zgodnie rozbieżne, tak? W ogóle to jest ta sprawa, nie, ale w innych sprawach, tak? W innych sprawach może moglibyśmy takie rzeczy próbować. No i właśnie w tym Cwarzędzu, tak, to WBK, przedstawiciele WBK nie chcieli nas za bardzo słuchać, tak? Nie zgodzili się na, przynajmniej szczerze, faktycznie jest to dla mnie niezrozumiałe, tak? Bo o ile, no nie wiem, tu chodzą plotki o tych 14 groszach, tak, że tyle może, taka może być wartość majątku spółki w przypadku likwidacji.
To bardzo chcielibyśmy mocno zaznaczyć, że to jest wartość szacowana na podstawie wielkości bilansowych, które nijak mają się do wartości rynkowych majątku.
Jak ktoś z Państwa chce się o tym przekonać, to wystarczy wziąć sobie ostatnie sprawozdanie Cwarzędza. Od aktywów netto odjąć zobowiązania i podzielić przez liczbę akcji.
To ile wychodzi?
I to wychodzi dokładnie 14 groszy.
A i teraz już rozumiem, no nie wiem, tak panowie, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli jest inaczej, dlaczego WBK tak dąży do tej jak najszybszej likwidacji. Bo spółka, gdybyśmy, nie wiem, próbowali ją ratować, to co była naszą propozycją, nie, to byłoby nieudane, spółka z miesiąca na miesiąc przynosi straty. Tak? Czyli może być tak, że jak zaczniemy tak od aktywa minus pasywa odejmować za jakiś czas, dzielić na liczbę akcji, nie wyjdzie 14, a dużo mniej. A im szybciej to zrobimy, tym tak, ta wartość tak w licznik będzie coraz większy. Nie wiem, rozumiecie mnie panowie.
Czy my po prostu chcemy zaznaczyć, że niedobrym jest pokazywanie jakichkolwiek kwot bez dokonania szczegółowych szacunków zgodnie z cenami rynkowymi. Tak, by nie wprowadzać akcjonariuszy w błąd.
No to
tak.
Jest, panowie, jedna ciekawa rzecz, na którą na pewno powinniśmy zwrócić uwagę. Pamiętacie, że my jako stowarzyszenie pytaliśmy zarząd Cwarzędza, ile potencjalnie akcjonariusze mogą dostać w przeliczeniu na akcje już po likwidacji, ile wart jest majątek spółki. I wtedy dowiedzieliśmy się, że nie wiadomo, że tego typu wyliczenia nie zostały jeszcze zrobione, nie wiadomo, ile jest wart znak Cwarzędza, a tutaj nagle się okazujemy, że po podjęciu uchwały, po wyznaczeniu likwidatora w osobie wiceprezesa zarządu, tak Piotrze,
tak, tak.
Okazuje się, że mija 4 czy 5 dni i nagle...
I już wiadomo.
Tak, likwidator już wie wszystko. Już wie, że może, że to będzie minimum 14 groszy.
No tak, to faktycznie. A rozumiem, że ta sama osoba kilkanaście dni wcześniej nie wiedziała tego.
Znaczy, nie tyle... Częściowo nie wiedziała, a nawet jeżeli wiedzieli, to nie chcieli powiedzieć, bo zarząd zasłaniał się tym, dla dobra procesu likwidacji lepiej, żeby nie poszła informacja na zewnątrz, ile mogą być warte... Może być warty majątek. A nagle po kilku dniach już można mówić.
Nie rozumiem tego dobra procesu likwidacji. To przyznam się szczerze, jest dla mnie troszkę niezrozumiałe.
Ja też tego nie rozumiem, tym bardziej, że ten komentarz odnośnie ceny tych 14 groszy nieszczęsnych udzielony w wywiadzie dla Gazety Giełdowej Parkiet przez likwidatora Cwarzędza. Uważam, że to jest bardzo nieszczęśliwa idea, żeby mówić o tego typu rzeczach. Bardzo fajnie, że podano dużo konkretów odnośnie tego, jakie są plany na najbliższą przyszłość, że część działalności operacyjnej jest wygaszana, o tym, które części majątku zostaną zbyte, w jakiej kolejności, o tym, że zakłady produkcyjne mają być zbyte najlepiej w czasie pracy, w całości.
Aha, właśnie, no rozumiem, czy nie na
tak,
część,
czyli
tylko w
generalnie jakieś tam elementy tego procesu likwidacyjnego zostały już ujrzały światło dzienne. Natomiast tutaj ferowanie jakichkolwiek przypuszczeń, wyroków na temat ceny, tak?
No wiadomo, jest przedwczesne.
Tych akcji już na sam koniec likwidacji, to jest zdecydowanie przedwczesny proces.
Jasne, jeszcze panowie, przeanalizujmy jeszcze w jaki sposób, co się działo jeszcze tak może w szczegółach na tym walnym.
Kolejny wątek dotyczący ceny.
Bo wiem, Pawle, że ty tutaj tak byłeś na stanowisku dowodzenia u nas w stowarzyszeniu i odebrałeś ile tych telefonów podczas tego feralnego walnego?
Oj, bardzo dużo odebrałem telefonów od rozgorączkowanych akcjonariuszy Cwarzędza, którzy sprzedawali akcje tuż przed walnym, bądź trzymali w czasie walnym, ale z palcem nad klawiaturą komputerową, żeby tylko wcisnąć ten klawisz Enter i żeby te akcje poszły na rynek, tak na wszelki wypadek.
No, rozumiem.
Część akcjonariuszy w ogóle nie wytrzymała i przed walnym jeszcze... Dwa dni przed walnym, czy dzień przed walnym sprzedawała akcję, po prostu uważali, że nie wiadomo, co się stanie na walnym, nie wiadomo, jakie będą decyzje, no co tak. Będzie, więc wolą się pozbyć tych akcji.
No bo ja się spodziewałem czegoś takiego, że jeżeli jest ogłoszona decyzja o likwidacji, to równie dobrze mogą one kosztować następnego dnia grosz. Tak, z 5 grosz na 1 grosz. To no
oczywiście,
mogło tak
teoretycznie mogła być taka sytuacja, jak najbardziej, gdyby się pojawiła duża podaż, ale to któryś z dużych akcjonariuszy wtedy musiałby te akcje wyprzedawać, żeby aż tak mocno zaniżyć kurs.
WBK albo ktoś, kto nie jest ujawniony, a ma poniżej 5, ale ma
dużo.
Dosyć dużo akcji.
Rozumiem. Dobra, no i słuchajcie, podczas tego walnego, tak, jak obserwowaliśmy kurs, był tam zlecenia 4-5 groszy i co się działo potem?
No i nagle pojawiła się informacja, że jest tajemniczy inwestor, który interesuje się przejęciem kontroli nad Swarzędzem. Powiem na razie tylko tyle, budujemy napięcie. Oczywiście większość z Państwa już wie, o co chodzi.
Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Paweł, nie ma co budować. Bardzo, bardzo ogólnikowo.
Kurs momentalnie wystrzelił w górę. Jeśli ktoś kupił akcję po 4 grosze na tej sesji, bądź na sesji poprzedniej, to mógł sprzedać na sesji w dniu walnego po 8 groszy. Co więcej, pojawiły się też zlecenia kupna już po 9 groszy, ale kurs na szczęście zawisł na widłach i giełda nie puściła tego dalej. No i to oczywiście był efekt tego, że pan Patrowicz na walnym tajemniczy inwestor, osoba związana z takimi spółkami jak FON, Atlantis, Izolacja, Jarocin. Pan Patrowicz powiedział, że jest zainteresowany kupnem pakietu akcji od AIB BZWBK.
Ale co powiedział to na walnym?
Złożył im ofertę.
A co w nim? Stał na walnym, podniósł dwa palce, przepraszam bardzo, bo ja tu chciałem coś powiedzieć, tak? I ja tutaj wcześniej złożyłem ofertę, tak? Nie rozumiem, jak to dokładnie się odbyło, bo to jest dosyć, bo to jest bardzo ważne tutaj w tej sprawie.
No mniej więcej właśnie tak to się odbyło, że pan Patrowicz w pewnym momencie na walnym chciał zabrać głos, zabrał głos i zabrał głos dotyczący jego oferty złożonej BZWBK.
No by teraz była złożona wcześniej.
Tak, przed walnym.
A wiadomo jaka...
Walne było we wtorek, a oferta była złożona faksem w czwartek.
O, to ciekawe. I jakaś reakcja ze strony WBK, głównego akcjonariusza, jakakolwiek?
Większość rzeczy dowiedzieliśmy się tak naprawdę post factum. Na walnym nie było żadnego komentarza ze strony przedstawicieli funduszu.
Mhm. A wiemy coś, nie wiem, chociaż jaka cena była zaproponowana?
I to jest właśnie taki, powiedziałbym, najbardziej newralgiczny punkt całej tej dyskusji.
Jednocześnie bardzo znaczący.
Jednocześnie bardzo, dokładnie tak, Piotrze. Nie było. Na chwilę obecną ja już się skłaniam do takiej wersji, że w tej ofercie nie było ceny. Nie padła konkretna propozycja. Dopiero później na antenie TVN CNBC pan Patrowicz powiedział, że byłby skłonny zapłacić pomiędzy 14 a 20 groszy za jedną akcję Swarzędza, co przy cenie rynkowej 4-5 groszy i tak jest no dość, powiedziałbym, odważną ideą.
Ja myślę, że dużą hojnością. Tak, że dużą hojnością, zastanawiam się z czego wynikającą.
Bardzo pięknie, bardzo poetycko to nazwałeś, Michale.
Tak, zastanawiam się z czego wynikającą. Także, no dobra, no i co? No i tak pan Patrowicz wstał, powiedział, że on tu chciał kupić i jakaś reakcji ze strony WBK rozumiem nie było.
Znaczy, no była taka, że znaczy na samym walnym nie było, tyle, że po prostu no, przyjęli to do wiadomości i to
po czym przegłosowali likwidację.
Tak, tak, ale no, trzeba też wziąć pod uwagę motywację, którą kierował się rzekomo pan Patrowicz, czyli to, że on uważał, że spółka jest w dobrej kondycji, że spółka może mieć przed sobą oświetlaną przeszłość, wystarczy tylko zmienić zarząd, że on ma pomysł na tą spółkę. Czy ogólnie wynikało z tego, że zależy panu Patrowiczowi na spółce Swarzędz?
Za co? To gdyby, dobrze.
To by było bardzo dobrze, ale no gdyby mu rzeczywiście zależało, to nic nie stało na przeszkodzie, aby skupić akcji na tyle, żeby zablokować likwidację.
No właśnie, tak jest.
Bo to po cenie niższej niż 14-20 groszy.
Dokładnie tak, no bo skoro tak, ktoś tu miał bardzo dobre zamiary, chce zacząć spółkę oraz między 14 a ile? 20 parę groszy.
Tak, 20 parę groszy. Już nie pamiętam,
a spółka, akcje na giełdzie są warte około 5 groszy, tak no mniej więcej. No,
2-3% można było kupić spokojnie, no, nawet łapiąc się jeszcze chyba na 6 groszy.
Szczególnie, że było na to okres jednego miesiąca, bo od momentu podania do publicznej wiadomości, że będzie walne zgromadzenie, na którym będzie głosowana likwidacja, terminem walnego minął miesiąc, nawet miesiąc i 10 dni.
Można było sobie te akcje spokojnie skupywać po 4-5
No tak, ale można było ich kupić na niecałe 5%, bo na wyżej trzeba wezwania ogłaszać.
Tak, ale żeby zablokować uchwałę likwidacji, nie trzeba było mieć 5% czy powyżej 5%, tylko wystarczyło kilka procent.
Dokładnie tak.
No to nie rozumiem w takim razie.
Właściwie do
rozumiem, ale boję się głośno powiedzieć. Jakie były motywacji.
Gdyby pan Patrowicz wciąż chciał mieć bardzo dużo akcji Swarzędza, no to mógł to zrobić zgodnie z przepisami prawa, tak jak się to robi na rynku.
Dobra, no i panowie, zaczyna mi się wyłaniać z tego jasny obraz. I patrząc na to, jak się zachował kurs akcji Swarzędza w tym dniu walnego, czy z 5 groszy do nawet 8 i tam za cenie się po 9 ustawiały, to zaczynam rozumieć te motywacje, tylko boję się głośno powiedzieć.
Wiesz, Michale, my nie możemy tutaj za bardzo zdradzić naszych takich wewnętrznych procedur, natomiast jesteśmy w kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego, jeśli o to chodzi. Pan Patrowicz sam powiedział, że nie był akcjonariuszem w ostatnim czasie Swarzędza. Powiedział, że kiedyś tam był, ale drobnym, mało znaczącym. No, wygląda na to, jeśli tak, ja to powiem na głos. Jeśli, Michale, zmierzałeś do tego, że to była próba manipulacji, tak, czy udana manipulacja kursem akcji,
zdecydowanie,
żeby podbić
zdecydowanie
cenę,
do tego zmierzałem.
To trudno w tym miejscu wskazać osobę, której mogło na tym rzeczywiście zależeć, tak bezpośrednio.
Rozumiem, ale panowie, rozumiem, że tak wyjaśniamy to z komisją.
Tak, ze wstępnych ustaleń rzeczywiście jest tak, że te zlecenia nie były zbyt duże i ciężko powiedzieć jakiejkolwiek manipulacji, ale może być inny argument działań pana Petrowicza, otóż argument medialny, żeby po prostu pokazać się medialnie, że on jest inwestorem, który tutaj dba o interesy akcjonariusza albo chce ratować spółki i zaistnieć w mediach.
No, rozumiem.
To, że pan Patrowicz zaistniał ostatnio w mediach, to również a propos Atlantisa, bo pan Patrowicz powiedział bardzo ciekawą rzecz, od której spółka odcięła się w raporcie bieżącym. Odchodziło o kontrakt, czy pracę nad kontraktem na 500 000 000 euro. Wyobrażasz sobie,
no, wystarczy sobie przejrzeć sprawozdanie.
Na elektrownie wiatrowe w Kazachstanie.
Jak byłoby to istotne? No to byłoby taki kontrakt, byłby istotny nie tylko dla Atlantisa, ale dla każdej spółki giełdowej. Gdyby to był kontrakt na 500 000 000 euro.
Dobrze, panowie, przejdźmy do kolejnej części, ponieważ czas nas goni. Sprawę, jak rozwija się, jak już omawiamy, tak, osobę pana Patrowicza, to się nieodłącznie wiąże z fonem. Pawle, co się dzieje takiego ciekawego w fonie, bo tam sytuacja jest, wiem, że bardzo dynamiczna.
Jest bardzo dynamiczna. Dużo rzeczy wydarzyło się w związku ze złożonym przez nas pozwem o uchylenie uchwał. Ja wciąż uważam, że jest to informacja poufna, o której spółka miała obowiązek poinformować opinię publiczną.
Nie zrobiła.
Zawiadomiliśmy o tym Komisję Nadzoru Finansowego, poprosiliśmy o przekazanie tej informacji spółce. W związku z tym wciąż nie będziemy tych informacji ujawniać, w jakim kierunku to się toczy. Natomiast dziennikarze mają swoje dojścia różne, więc dla osób zainteresowanych szczegółami to odsyłam Państwa do chyba czwartkowego parkietu.
Aha, to jest, a czy nie wiem, żebym dobrze zrozumiał. Jest to informacja poufna, ale zapraszam do czwartkowego
parkietu.
Informacja poufna, tak?
o której dowiedział się tak, jeden z dziennikarzy parkietu. No, widocznie sąd uznał, że to nie jest informacja poufna i wystarczyło zadzwonić i się o tym dowiedzieć.
No, rozumiem, bo teraz zbliża się kolejne walne fona.
Tak, na które wybieramy się razem.
Tak, będziemy tam.
A kiedy to jest?
Piątek. Piątek.
I jaki jest przewidywany program tego walnego?
Bardzo ciekawy. Po pierwsze, spółka czy zarząd zaproponował uchylenie uchwał, które my skarżymy. No, jeśli na tym by poprzestać,
czyli
to ja bym
nam,
się...
czy przyznają nam rację.
Tak, ja bym się,
tak,
bardzo,
że rację, że
ja bym się bardzo cieszył, bo tak, zaskarżyliśmy uchwały, zarząd doszedł do wniosku, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, sami uchylają uchwały. Od tego momentu nie ma przedmiotu sporu.
Znaczy, przypomnijmy, czego dotyczyły te uchwały. Tam
te
był
uchwały
resplit,
dotyczyły,
tak,
resplitu, obniżenia kapitału zakładowego, a później podwyższenia kapitału zakładowego.
Tak jest. I my tak skarżyliśmy dlatego, że ponieważ początkowa treść tych uchwał bardzo różniła się od tego, co faktycznie zostało na tym
dokładnie tak,
podjęte.
Dokładnie tak. No i teraz będą na piątkowym
czyli tak,
walnym...
Po pierwsze tak, uchylą tę uchwałę, nie, odwołają, nie wiem, jakie to jest poprawne nazewnictwo.
Poprawnie
będzie.
To się mówi podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały.
Aha, świetnie.
Tak.
Dobrze, no i to było jeszcze wszystko ok, ale potem...
No ale później mamy dokładnie to samo. To znaczy znowu mamy resplit, mamy obniżenie kapitału zakładowego, mamy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i mamy również, to jest ta rzecz, z którą ja również się nie zgadzałem na poprzednim walnym, mamy podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Ja teraz zwracam uwagę, że w fonie zarząd jest jednoosobowy. Mamy tam tylko prezesa, pana Piotra Żołnickiego. Teraz uchwała upoważnia zarząd, a więc de facto jednego człowieka, do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez 3 kolejne lata, tylko i wyłącznie na podstawie uchwał zarządu.
Czy nie, że ja dobrze zrozumiałem. I Z czym to się wiąże? Czyli, że prezes zarządu, tak, czy zarząd,
tak, prezes,
prezes zarządu,
mówi, że robimy emisję, podwyższamy kapitał zakładowy i koniec.
Po prostu przez 3 lata nie będzie potrzebna decyzja wolnego zgromadzenia.
A nie, bez, tak. A nie wiem, czy to będzie na przykład, nie wiem, zastosowaniem praw poboru, czy nie musi już tego być.
Projekt uchwały wyłącza prawa poboru we wszystkich tych podwyższeniach w ramach kapitału
docelowego.
Może być taka,
powiedziałbym, emisja kierowana konkretnie do kogoś,
osobiście.
Może być kierowana, może być w subskrypcji
publicznej.
Tak, w ofercie publicznej, w subskrypcji otwartej.
No, to takie oferty to mi się z niczym złym nie kojarzą. Mi się bardziej ze złym kojarzą takie oferty kierowane już.
Czy one nie byłyby złe, gdybyśmy wiedzieli...
O co tak tam naprawdę chodzi?
Dokładnie.
Ja odnoszę wrażenie, że spółka uchyla uchwały, które my zaskarżyliśmy, tylko po to, żeby nam narobić trochę problemów. To znaczy to spółce wydaje się, że nam narobi trochę problemów. No tak, żeby wygasł przedmiot sporu, żeby nasz pozew był
no
bezpodstawny,
właśnie,
na boku zrobią dokładnie to samo.
A my będziemy mogli znowu zaskarżyć? Oj, chyba już nie.
To znaczy nie ma tutaj takiego problemu na pewno jak niezgodność projektu uchwały z uchwałą podjętą. Mhm. Natomiast są inne kwestie, inne elementy tych projektów, nad którymi wciąż tutaj dyskutujemy i być może, że coś ciekawego nam się uda do tego czasu znaleźć. Natomiast jeszcze zwrócę uwagę, Michale, na taką rzecz, że po raz pierwszy na walnym FONA będą akcjonariusze inni niż stowarzyszenia. To znaczy wiem, że część osób, nawet jeśli się nie wybiera osobiście, to już udzieliło pełnomocnictwa stowarzyszeniu. Te pakiety nie są jakoś bardzo duże, ale pamiętajmy, że FON jest prawdopodobnie spółką z najbardziej rozdrobnionym akcjonariatem.
Tak, właśnie, bo tam ten większościowy akcjonariusz, ile oni mają tych procent kapitału, to jest jakoś
na
bardzo mało.
Na walnym dokładnie grudniowym było lekko powyżej 4% kapitału zakładowego.
No właśnie.
Tam nie ma ani jednego akcjonariusza, który przekroczyłby próg 5%. Mhm. I teraz uchwały, które wyłączają prawo poboru, one potrzebują 4/5 głosów na walnym. Więc jest szansa, żebyśmy nie musieli tych uchwał w końcu skarżyć. Jest szansa.
Normalnie.
Mam nadzieję, tak, że pojedziemy, przegłosujemy, zablokujemy podjęcie tych uchwał na etapie głosowania. Tak by było oczywiście najlepiej.
Szczególnie ten kapitał docelowy, bo to o to właśnie chodzi. Te 4/5 kapitału dotyczy kapitału zakładu.
Tym nie, bardziej, panowie, że panowie,
ale
będziemy
skoro,
mieli potem
ale skoro walny jest w piątek, to już tak wiadomo, jaki jest skład walnego.
Tak, dokładnie, bo do piątku świadectwa
depozytowe
musiałyby dotrzeć.
Zeszłego,
tak. My czekamy tylko na pełnomocnictwa w tej chwili. Wiem też, że są osoby, które wybierają się osobiście na walne.
A możemy to policzyć jakoś mniej więcej już teraz na podstawie listy, czy nie znamy?
Nie mamy informacji, które doszły do spółki, bo to do spółki dochodzi informacja i ona sporządza listę osób uprawnionych.
No dopóki ja nie będę miał pełnomocnictwa na biurku, dopóki nie zobaczę listę akcjonariuszy biorących udział w walnym, to nie będę tutaj absolutnie nic
zaceniał. Bo z tego co wiem, to ta lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania powinna być wyłożona w spółce. Nie wiem, czy ja dobrze
się
na 3 dni przed.
Natomiast
tak?
Zwróć uwagę, w spółce. Mhm. To znaczy, że my możemy poprosić o przesłanie nam faksu, ale spółka nie ma absolutnie żadnego obowiązku, żeby ten faks przesłać.
Ani do Płocka, no rozumiem.
Nikt do Płocka nie będzie jechał, żeby zobaczyć. Pojedziemy troszkę przed walnym, jeśli ktoś z Państwa się wybiera. No my będziemy w tym miejscu w Płocku na ulicy Stary Rynek już koło 9:00, w piątek walne zaczyna się o 10:00. Będzie okazja, żeby z nami porozmawiać na ten temat. Także zapraszamy. Nawet osoby, które nie biorą udziału w walnym, a są z Płocka, mają ochotę się z nami spotkać, chcą z nami porozmawiać, to oczywiście również zapraszamy.
Jeszcze chciałem poruszyć jeden wątek a propos FONA i tego resplitu. Załóżmy, że ten resplit by przeszedł, że przejdzie na tym walnym i nie wiem, stanie się faktem. I jest tak, że będzie to resplit, z tego co wiem, to 50:1. Tak? Że, znaczy 1:50, tak? Jedna nowa akcja, 50 starych.
Tak.
Co w przypadku, gdy ktoś będzie miał liczbę akcji niepodzielną przez 50?
Spółka wymyśliła dość nowatorską metodę. Znaczy duży akcjonariusz, firma Investment Friends, to jest firma kierowana przez pana Patrowicza, postanowiła obdarować akcjonariuszy akcjami. Znaczy spółka w ogóle po tej grudniowej uchwale zwróciła się do akcjonariuszy o uzupełnienie stanu rachunków. Tylko że jak ktoś ma...
Z prośbą, z apelem.
Tak, z prośbą, z apelem. Tylko jakby maksymalną liczbę akcji, którą trzeba dokupić, żeby całkowita liczba dzieliła się przez 50, to jest 49 sztuk, a więc 49 groszy. Teraz trzeba ponieść nakłady na prowizję w wysokości 3 zł minimum.
No.
Tak? Czyli,
tak jest.
No, ktoś,
czyli
musi, ktoś musi kupić 49 akcji po 1 grosz i zapłacić za to 3 zł, więc no, nie są to wielkie pieniądze, ale nikomu się nie będzie chciało. No, jest ten problem, on nie zniknie, nie możemy mieć do nikogo pretensji, nikt nie ma takiego obowiązku. Spółka doszła do wniosku, spółka Investment Friends i pan Patrowicz doszli do wniosku, że będą obdarowywali akcjonariuszy akcjami. Po prostu.
Na zasadzie akcji tam jest 16, nie pamiętam, miliardów, tak?
Czy... Miliard 600.
A, przepraszam, miliard 600. Wiedziałem, że coś 1,6 na początku, nie pamiętałem końcówki. Jakbyśmy to podzielili przez 50 groszy, to ile jakby, nie wiem, zakładając, że każdemu akcjonariuszowi brakowałoby 49 akcji, to ile znaczy, maksymalnie pieniędzy musieliby
tak,
wydać?
Nie jest tak źle. Maksymalnie na jednego akcjonariusza to przypada 49 groszy. Według naszych szacunków mamy około 18 tysięcy inwestorów FONA w Polsce. Bardzo rozdrobniona.
18 tysięcy i zakładając, czyli... że każdemu należałoby 49 groszy dopłacić.
Tak, to daje kwotę niecałe... Tak. Daje kwotę niecałe 10 tysięcy złotych, no, więc nie są to nie wielkie jest... pieniądze w skali spółki.
A jak to prawnie wygląda? To ja tak, ktoś mi może tak sprezentować 49 groszy, jakiś podatek?
A to jest,
nie wiem, to tak wolno w ogóle?
A to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, Michale, i powiem szczerze, że ona jest trudna i tym zajmiemy się w niedalekiej przyszłości. Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiali.
Bo dla mnie to nie jest takie oczywiste, tak?
Jeżeli spółka nie... twierdzi, że może tak zrobić i nie pojawią się tutaj absolutnie żadne
problemy podatkowe.
Znaczy, pytanie jest, czy nie pojawia się PCC podatek czynności cywilnoprawnych po stronie kupującego, znaczy obdarowanego.
Dokładnie, czyli jeżeli... Nie znam dokładnie prawa, czyli jak no bo, nie wiem, ktoś przyszedł i dałby mi 1000 zł, to ja mam obowiązek się przyznać, tak? Do tego przez
urząd skarbowy. Bardziej, że nie są to osoby spokrewnione, prawda? Podatek od darowizny funkcjonuje. Ja na przykład nie życzyłbym sobie, żebym musiał zapłacić podatek od 49 groszy, którymi zostanę obdarowany. Ja sobie nie życzę, bo to wyjdzie na przykład 1 grosz po zaokrągleniu, czy 2 grosze, nieważne ile, ale ja muszę... wypełnić papiery na te 2 grosze.
Dolicz paliwo stąd do Urzędu Skarbowego i z powrotem. I to
znaczek na list polecony.
Tak. Nie, albo musisz pojechać do Urzędu Skarbowego, policz paliwo i to wyjdziecie odrobinę więcej niż 49 groszy.
Odrobinę więcej, dokładnie tak.
Mhm, jasne.
Jeszcze ostatnia rzecz. Wiem, że Michale nam czas umyka. Ja bym chciał zwrócić jeszcze i przestrzec Państwa, że to, co się działo jakiś czas temu na izolacji rodzin, to, co się działo na Twarzędzu, to jest wszystko efekt tego, że w spółkach, które są w niezbyt dobrej kondycji, pojawia się pewne nazwisko. W tym przypadku jest pan Patrowicz, ale to ja nie chcę, żeby to był jakiś osobisty mój wybieg w kierunku pana Mariusza Patrowicza, tylko chciałbym Państwa przestrzec przed takim zjawiskiem, jak nabywanie akcji czy spekulacja właśnie pod kątem konkretnych nazwisk, tak, czy idąc za...
Może nie tyle przestrzec, że nie róbcie tego, natomiast jeżeli już Państwo inwestujecie w takie spółki groszowe albo bardzo złej kondycji finansowej, to z pełną świadomością ryzyka, co się z tym wiąże.
Dokładnie tak.
Ale są inwestorzy,
przypadek Twarzędza pokazał, że można było bardzo dużo zarobić. Natomiast jeśli komuś się udało, to bardzo fajnie, gratulujemy. Natomiast większość ludzi jednak straciła, podejmując decyzję pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. I statystyki i nasze badania pokazują, że spekulacja, jeśli nie jest oparta na pewnym konkretnym mechanizmie inwestycyjnym, to ona zawsze będzie
w większości
w długim terminie
tak
nieskuteczna, dokładnie opiera się tylko i wyłącznie na emocjach. I to jest, i tutaj mamy dokładnie taki problem. Myślę, że po resplicie w FONie, gdyby udało się go spółce rzeczywiście przeprowadzić, to te akcje docelowo będą notowane w okolicach 10 groszy czy na 10 groszy. Bo tam będzie resplit, ale później obniżenie kapitału zakładowego. Nie bardzo wiem jeszcze, jak to będzie na etapie, czy na poziomie giełdy rozwiązane. Nie wiem, co giełda będzie chciała z tym zrobić, czy w ogóle zgodzi się na te wszystkie propozycje. Natomiast wtedy będzie możliwość, żeby ten minimalny jednogroszowy ruch był jakiś bardziej przyzwoity i nie stanowił 100% wzrostu.
No tak, ale to umożliwi nam dalszą deprecjację wartości akcji.
Umożliwi.
Bo teraz nie może akcja dalej tracić, ale jak będzie kosztować 10 groszy, tak najbardziej.
Z drugiej strony umożliwi też silne wybicie w górę, bo jeśli akcje będą na przykład po 10 groszy, no to wzrost o 10% do 11 czy o 20% do 12.
Nie jest tak spektakularny jak
z 1 na 2 grosze na przykład. Co się będzie działo na FONie, tego Państwu niestety nikt nie powie, my również się nie podejmiemy, natomiast zwracamy uwagę, że jednak no zalecamy dużą ostrożność, to przynajmniej.
Tak, no mogą się tam dziać fantastyczne rzeczy, tak, że No,
dokładnie.
A moim zdaniem osobistym to ryzyko dalszej utraty wartości jest dużo większe, jest dużo jakby bardziej prawdopodobna ta możliwość, niż to, że od tego będzie jakieś dynamiczne odbicie. Naprawdę, no ciężko mi sobie wyobrazić.
Ja też jestem tego zdania, to nie wynika z mojej jakiejś osobistej opinii, wystarczy spojrzeć na sprawozdania finansowe Fona. To jest spółka, która nie przynosi zysku od jakiegoś czasu. Chce się rozwijać, nie do końca wiemy w jakim kierunku, nie do końca wiemy na co potrzebuje potężne pieniądze, bo na przestrzeni 3 lat kapitał będzie podniesiony no, o kilkanaście milionów złotych. To w przypadku takiej spółki jak FON to są bardzo, bardzo duże pieniądze. To będzie spółka, która po tych wszystkich zmianach na piątkowym walnym będzie miała kapitalizację na poziomie 3,5 miliona złotych. Także to będą naprawdę znaczące podwyższenia. Fajnie by było, gdyby zarząd potrafił się z tego wytłumaczyć, gdyby powiedział nam i przekonał nas do tego, żebyśmy głosowali za przyjęciem tych uchwał. Zobaczymy.
Jakoś dziwnie spokojny jestem, że...
Ale ja jestem wciąż optymistą, jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowy, zapraszamy do dyskusji.
Dobrze, to rozumiem, że walne w piątek, podzielcie się panowie w poniedziałek wrażeniami, tak?
Oczywiście,
no, na pewno.
Czekam z niecierpliwością. Na zakończenie tradycyjnie chciałem przypomnieć, że konkurs na nazwy podcastu trwa tylko do 10 odcinka. Pawle, nie było ci tydzień temu, nie wiem, czy słuchałeś zeszłotygodniowego podcastu, bo są już na tyle ciekawe propozycje.
A co płynęły. Co prowadzi? Mamy jakiegoś.
Czy my mamy jednego faworyta? Nie tyle jednego faworyta, co no, spośród grupy faworytów jest jeden.
No cały czas ten Foniatra jest na że tak powiem, w grupie faworytów, a w zeszłym tygodniu były dwie fajne propozycje Echarynku.
Echarynku, tak,
i,
to zdecydowanie.
Tak, i jeszcze Trendofon był bardzo ciekawy.
Trendofon.
Także, ale... a to znowu ten Foniatra. tak. Był też jedną z propozycji i też ja prosiłbym tutaj panów Tomków, którzy są autorami tego Echa Rynku i Trendofona o kontakt. Tu mamy atrakcyjne nagrody dla panów. Chciałbym państwu przesłać po psychologii inwestora giełdowego. Tam, z tego co pamiętam, to nie miałem adresów do panów. To wszystko na dzisiaj.
I tak nam się przeciągnęło.
Nagrywali się z państwem Michał Masłowski,
Paweł Wielgus,
Piotr Popora.
Dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo.